Witam Państwa, kłania się Wiesław Filch. Proszę Państwa, śmierdzi, no musi, bo jesteśmy w Szambie, czyli Business Insider Polska, ale jest tu artykuł, przy pomocy którego można przyjrzeć się trochę głębiej temu, co kombinują dla nas banki i to całe żydowskie otoczenie, bo przecież banki to tylko część narzędzi żydowszczyzny. A więc Business Insider, technologie blockchain, blockchain i tokenizacja, wywiad Zoe Damowicz, która jest COE Neufund. I cytuję. No dobrze, ale przecież, pytanie do niej. No dobrze, ale przecież to wszystko musi być poddane kontroli, chociażby z powodów fiskalnych, sprzedając mi ten wspomniany token, udział, który być może zarobiłaś, musisz zapłacić podatek od zysku. W starym systemie, inwestując na giełdzie, dostaniesz od swojego biura maklerskiego rozliczenie na koniec roku. Banki mają obowiązek zgłaszania do urzędu skarbowego transakcji powyżej określonej kwoty. W blockchainie tego nie ma. Cała dyskusja na temat prania brudnych pieniędzy dotyczy sprawnego systemu weryfikacji. Chodzi o to, kto stoi za konkretną transakcją. Oczywiście, że nowy system finansowy, który dopiero się tworzy, jest jeszcze niedoskonały. Istnieje wiele platform o wątpliwej reputacji, za którymi nie wiadomo, kto i co stoi. Tak, proszę Państwa, czyli innym, a to może w takim razie moje pytanie, a kto będzie decydował? To pani pewnie Adamowicz będzie decydowała o tym, kto, czy któraś platforma jest wątpliwa i reputacja, która ich nie. Oczywiście u niej, jej platforma Neufund nie jest wspaniała, nie jest podejrzanej reputacji, a mnie się wydaje dokładnie odwrotnie. Cytuję dalej. Ale na większości z nich, również na Neufund, musisz przejść weryfikację. To znaczy tak zwane KYC. Know your customer. Poznaj swojego klienta. Jest to regulacja bankowa, której należy przeprowadzić stanowną weryfikację swoich klientów, czyli przesłać skan swojego ID, paszport, dowód osobisty, bardzo często zweryfikować swoje konto i tożsamość rachunkiem, na którym będzie potwierdzenie konta bankowego, zabezpieczenie kartą kredytową i tego trzeba przestrzegać. Czyli innymi słowy, mili Państwo, te wszystkie rzeczy będą w tym rozproszonym rejestrze, który wprawdzie będzie chroniony różnymi zabezpieczeniami, ale jak do tej pory zabezpieczenia mają to do siebie, że są łamane przez hakerów. I te wszystkie dane można w ciągu ułamka sekundy mieć. Bardzo sympatyczna perspektywa, prawda? Dalej jedziemy. Odpowiedź tej kobiety. Oczywiście w blockchainie jest wiele osób, które hołdują hasłom typu wolny obrót pieniędzy, no mówiąc, że system musi być wolny od instytucji nadzorujących i kontrolujących. Nie zgadzam się z tym. Mój znajomy, który jest założycielem jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie, był do niedawna przeciwnikiem KYC. W pewnym momencie różnymi kanałami dotarło do niego, że poprzez jego system zostały wybrane brudne pieniądze pochodzące z handlu narkotykami. Ponieważ od początku nie było tam żadnej weryfikacji, nie mógł tak po prostu zadzwonić na policję i powiedzieć: znalazłem bandytów, zajmijcie się nimi. Jeśli zdecydujesz się na to, że tworzysz platformę finansową opartą na nowej technologii, musisz być odpowiedzialny za to, co się będzie działo z twoim biznesem. Musisz brać pod uwagę wszystkie czarne scenariusze. Nie wolno umożliwiać przestępcom wykorzystania nowego systemu do ich niecnych celów. Dziś w zasadzie wszystkie duże giełdy kryptowalutowe przeprowadzają KYC, a ponieważ nikt nie wymyślił jeszcze innego sposobu na szybką weryfikację, w niektórych przypadkach ten proces jest wielostopniowy i długotrwały. Później same transakcje na blockchainie są proste i szybkie. Trzeba też podkreślić, że wyciąganie problemu prania brudnych pieniędzy jest największego zła świata kryptowalut, nie jest fair. W starym systemie też istnieje ten proceder. Pranie brudnych pieniędzy to nie jest DNA nowego systemu. Proszę Państwa, tutaj akurat można się z nią zgodzić, jeśli chodzi o to pranie brudnych pieniędzy, no, ale to jest tylko naprawdę jeden z wielu problemów, bo ona twierdzi, że tak, że to YC, KYC, przepraszam, ten sposób, czyli KYC, ten pierwszy krok do świata blockchainu jest długi i uciążliwy, bo trzeba przejść wielostopniową weryfikację. Wszystko fajnie. I okej, okay, no załóżmy, że to, że tak powinno być, z punktu widzenia chociażby odprowadzania podatków, chociażby przejrzystości tego wszystkiego, to ma sens. No tylko, że, mili Państwo, ja myślę, że słupy to jest coś, co funkcjonuje, funkcjonowało, funkcjonuje, będzie funkcjonowało, także nic nadzwyczajnego. To też się da przejść. I teraz znowu kolejne pytanie. A nie przeraża Cię ten brak ochrony przed utratą wszystkiego? W starym systemie, nawet jeśli zapomnisz hasła, zgubisz komputer i wszystkie hasła dostępu, piny, puki i co tam jeszcze sobie wyobrazimy, zawsze jest ta ostateczna metoda weryfikacji. Wizyta w banku, dowód osobisty, PESEL, imię ojca lub nazwisko pańskiej matki i mówiąc kolokwialnie, jesteś w domu. Jeśli korzystasz z portfela cyfrowego i giełdy krypto, a zgubisz klucz prywatny, listę kilkunastu wyrazów jako zabezpieczenie konta, jesteś przegrany. Tracisz oszczędności życia i nikt ci nie pomoże. No tak. Tylko mówiąc brutalnie, albo rybki, albo akwarium. Albo robimy decentralizację i mamy kontrolę nad własnymi pieniędzmi, ale też sami o nie dbamy. Albo oddajmy tę kontrolę bankom i rządom i modlimy się, że właściwie o nas zadbają. No tak, to jest jej odpowiedź. Czyli innymi słowy. Nie ma, znaczy ten człowiek miał rację. To ona mu w tym sensie przyznała, w tym pytaniu przyznała mu rację. To, co on powiedział, to jest niestety prawda. Czyli w momencie, gdy to jest tylko ten jeden aspekt, że zgubisz ten klucz prywatny, to jesteś gotowany i możesz właściwie iść na ryby albo pod most bardziej. I teraz kolejne pytanie. Ale postaw się na moment w miejscu instytucji nadzorujących, które mówią o bezpieczeństwie osób, które w jakiś niezależny od siebie sposób straciły dostęp do tych informacji. Spalił się dom, miały wypadek, zostały okradzione. Nie mogą nawet zastrzec takiego konta. Każdy, kto w jakiś nielegalny sposób wszedł w posiadanie klucza prywatnego takiej osoby, może zrobić wszystko. Masz rację. No. Czyli innymi słowy, znowu, pytający ma rację. I to jest oczywiście kolejna niedoskonałość tego systemu. To jest jeszcze nie do, odpowiada ta kobieta, to jest jeszcze nie do końca rozwiązany problem, ale powoli zaczyna się optymalizować. Są już instytucje, które zajmują się przechowywaniem takich kluczy, i tych instytucji będzie coraz więcej. Ale ja mam wrażenie, że przecież nie o to walczy na przykład KNF. Tego typu instytucje ostrzegają przed inwestowaniem, chcą kontrolować lub zakazują projektów, które w ich mniemaniu są ryzykowne lub bezsensowne. Tymczasem rolą regulatorów powinno być zapobieganie działalności przestępczej, a nie zabranienie głupich pomysłów. A ja jako osoba prywatna mam prawo inwestować, co mi się podoba i sama zdecydować, który projekt jest wart moich pieniędzy. No tutaj oczywiście ona pokazuje całą arogancję tego, że w tym zdaniu tego typu instytucje, czyli KNF, ostrzegają przed inwestowaniem, chcą kontrolować lub zakazują projektów, które w mniemaniu są ryzykowne lub bezsensowne. I oczywiście taka jest rola państwa. Taka jest rola państwa. W Chinach to jest posunięte znacznie dalej i bardzo znacznie mocniej i bardzo się z czego cieszę. Natomiast ta durna baba twierdzi, że nie, że według niej to powinno być inaczej. Że państwo nie powinno się wcinać do tego, wcinać w to, że jeśli jakiś naciągacz zrobi interes i wyciągnie z ludzi pieniądze, to państwo nic do tego. No nie, sorry, ale nie. To jest oczywiście bzdura. I teraz kolejne pytanie. Jak interpretujesz to, co KNF zrobiła w przypadku polskich giełd kryptowalutowych, między innymi BitBay? Nie wiem, co tam się działo. Regulatorzy na całym świecie mają ten sam problem. Pamiętam początek boomu internetowego, firmy zakładane w świecie wirtualnym. Zajmowałem się wtedy projektowaniem map online, takie Zoomy. Ale na wykonanie map trzeba było mieć licencję, a ja, nie mając przygotowania kartograficznego, byłem traktowany jako przestępca. Kiedy tworzyłem stronę internetową, mój prawnik drapał się w głowę i nie wiedział, jak to zakwalifikować. Czy to jest jeszcze gazeta, czy telewizja, a może jeszcze co innego. To, co się dzieje dzisiaj w świecie kryptowalut i tokenów, jest bardzo podobne do czasów z początku internetu. Wówczas też wiele rzeczy było nowych i na pierwszy rzut oka stało w konflikcie z prawem, jak to bywa w przypadku rewolucji technologicznej. Zawsze, prawo zawsze jest spóźnione. To zmiana wymusza stworzenie legislacji. Instytucje nadzorujące próbują dzisiaj dostosować istniejące prawo do czegoś, co się wymyka definicji pasujących do starego systemu. Na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi, a w niektórych krajach, na przykład na Malcie, w szybkim tempie tworzy się nowe prawo. Dlatego właśnie tam wyprowadza się część branży, bo tamtejszy rząd i instytucje stworzyły odpowiednie regulacje. W wielu krajach, w tym i w Polsce, tego nie ma. Ale do tego potrzebna jest wola polityczna, zrozumienie i otwartość na nowy interes. Proszę Państwa, i otwartość na nowy interes. Na nowy biznes. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć tą część tego artykułu. Ja będę kontynuował oczywiście, bo to nie koniec tego artykułu, będę kontynuował ten wątek, czy ten wywiad, ponieważ bardzo ciekawe padają pytania, zdecydowanie gorsze są odpowiedzi i co do tego nie mam cienia wątpliwości. Zapraszam zatem na kolejną część. Dziękuję.